odwiedziłem braterstwo w Michałowicach, chorego brata Iwkiewicza. I z tego domu, a szczególnie brat Iwkiewicz, przesyła serdeczne braterskie pozdrowienie dla zgromadzenia. Obecnie przemówi do nas brat Tadeusz na temat według siebie obrany.
Nie ze wszystkim miałem możliwość się przywitać, dlatego też pokój braterstwa. I znów zeszliśmy się, ażeby rozważać sprawy naszego niebieskiego Ojca. Apostoł Paweł mówi: nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia się naszego. A zgromadzenie nasze to nie jest po to, żeby rozprawiać o sprawach świeckich, bo ci wszyscy nasi to są pańscy, a lud pański rozmyśla o sprawach pańskich. Już nasz Zbawiciel, który jest naszym wzorem, to jego pierwsze słowa są zapisane, które powiedział do swoich, do matki i do swego opiekuna. Nie możemy powiedzieć do swoich rodziców, prawda? Bo jego ojcem był Bóg. Ale gdy go szukali i wrócili się do Jerozolimy, to on się zdziwił. Mówi: to wy nie wiecie, że ja w sprawach ojca mego być muszę? Ten 12-letni chłopiec tak powiedział. On tylko, pierwsze słowa jego były zapisane, on tylko o ojcu myślał. A ostatnie jego, jakie są słowa zapisane? Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. A cały czas, jak tylko byśmy te między tym pierwszym i ostatnim powiedzeniem prześledzili wszystkie jego myśli, to on zawsze mówił, że tylko w sprawach ojcowskich przyszedł na ziemię, żeby wypełnić jego wolę, no i żeby w końcu zdobyć to, co zginęło. Dlatego też my, jak się tu gromadzimy, to też, żeby rozmyślać o sprawach naszego Ojca Niebieskiego, a szczególnie, żeby Go bliżej poznać. No, poznać Boga to można w różny sposób. Można Go poznać przez obserwowanie zjawisk natury, bo przecież to wszystko, co jest stworzone, to jest Jego mistrzowską ręką stworzone. To potrafi patrzeć na takie najdrobniejsze rzeczy, jak nasz Zbawiciel powiedział: przypatrzcie się liliom polnym. Niedaleko lilia stoi, przypatrzcie się tej lilii. Jak z niej można wziąć piękną naukę o kim? O Bogu, który ją stworzył taką skromną, a jednak jak piękną. Proszę braterstwa, także i my też, żyjąc przy końcu wieków, mamy większy zasób możliwości obserwowania naszego Stwórcy nie tylko przez prawa natury, ale przez Jego pięknie rozwijający się plan wieków, plan zbawienia, który dobiega końca. Wobec tego my przy końcu możemy coś więcej powiedzieć niż ci, co na początku? Możemy i musimy. Gdybyśmy znali tylko tą prawdę, którą znali na początku wieku Ewangelii, my, którzy żyjemy przy końcu wieku Ewangelii, gdybyśmy wypowiadali tylko takie zdania, nic, tylko to, co Jezus powiedział w tych Ewangeliach, nic ponadto, i to, co apostołowie powiedzieli w listach. I nic ponadto, ktobykolwiek chciał coś więcej, to już filozofia. Proszę braterstwa, a ja tylko chciałbym powiedzieć, czy pieczęci otwierają się stopniowo, czy tam wszystkie pieczęci już na początku były otworzone? Stopniowo. Wobec tego Pan nasz, gdy przyszedł, to nie mógł powiedzieć tego, co jest w siódmej pieczęci, tylko mógł powiedzieć to, co było w pierwszej pieczęci. Następnie to się rozwija, a nasz Pan na czas dzisiejszy może powiedzieć wszystko to, co jest w siódmej pieczęci. Bo światłość im dalej, tym jaśniej świeci. Gdyby się ktoś zadowolnił tylko tym, co było na początku, to Bratusel nawet powiedział, że jeżeli nie będziemy szli z postępem prawdy, to prawda nas minie, a my zostaniemy. Z czym zostaniemy? Ano z tym tylko, co było na początku. A przecież jest obietnica, że rzeczy, które były zapieczętowane dawno, to miały być dopiero rozpieczętowane, jak Daniel mówi, kiedy? Przy końcu. Gdy się miała rozmnożyć umiejętność, to i wielka umiejętność z Biblii miała przyjść. No a ktoś powiedział, tego Pan Jezus nie mówił. Nie mówił, ale powiedział Daniel prorok, powiedział inny prorok, a nasz Pan komentuje przez swoje narzędzia. I to nie jest głos niczyj inny, ale nadal głos Pański, bo to jest Jego działalność przez cały wiek Ewangelii. Dlatego też myśmy roztwarzali o tym planie wieków i mieliśmy już 3 wykłady. Ale możemy powiedzieć, że te 3 wykłady to jeszcze nie obejmują całokształtu planu boskiego. Ja dzisiaj jeszcze wykład powiem, też będzie pewien fragment planu boskiego, ale to jeszcze jest dalekie do końca. Jeszcze. Jak bracia będą chcieli, ja mogę przynieść jeszcze inny rysunek i też będzie ten plan boski, ale z innego punktu widzenia ujęty, potem z innego jeszcze, bo Bóg nasz jest wielkim architektem. A dobry architekt, jak rysuje jakiś rysunek, budynek, to proszę baterstwa, tam jeden, na jednym rysunku wszystkiego nie zrobi. Tam jest cała masa załączników, detali, które omawiają dany rysunek, który jest w całości. Dlatego też, jak my mamy być tymi mądrymi pannami, nie tymi ograniczonymi, które nie chcą myśleć. Proszę baterstwa, ten, co nie chce myśleć, jest odpowiedzialny za to, że nie chce myśleć. Bo człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za to, co wie, ale i za to, co mógłby wiedzieć, a nie chce i zamyka oczy. No ciekaw jestem, czy nieodpowiedzialny jest za swój brak rozsądku stróż, który ucieka przed nieprzyjacielem, a w końcu chowa głowę w piasek i myśli, że go już wcale nie widać. A nieprzyjaciel przychodzi i go jeszcze łatwiej zabije. Tak samo jest i z człowiekiem, który zatyka uszy na coś dalszego, myśli, że go to zbawi, ta nieświadomość. Nieświadomość nikogo nie zbawi. Jeszcze tym prędzej uczyni go więcej odpowiedzialnym. Bóg chce, żebyśmy byli mądrzy. Tylko mądre panny wejdą na wesele, a niemądre nie wejdą. O, te mądre też wejdą. Wejdą, ale wielki ucisk. Dlatego też my będziemy rozważać o tych sprawach, które były kiedyś zapisane. Tak, bo zawsze o co dobrego, to musimy do tyłu się oglądać. Niektórzy mówią, my ewolucja do przodu, to co z przodu to jest dobre. A mówimy, tak, my idziemy do tego, co dobre. Bóg przygotował wielkie dobro, ale to dobro jest narysowane u naszego Ojca Niebieskiego w rysunkach technicznych. A te rysunki techniczne to jest cała Biblia. To są wzory, figury, przykazania i tak dalej. I jeżeli te rzeczy będziemy znać, to będziemy się orientować w tym, co było, co jest i co będzie. My jako badacze Pisma Świętego powstaliśmy z ruchu prorockiego. Myśmy nie powstali z nauki o charakterze, z nauki o miłym usposobieniu, bo te nauki bardzo pięknie głoszą metodystów, adwentystów, u tych wszystkich innych istów. I nigdy byśmy nie stworzyli osobnej grupy, gdybyśmy tylko na punkcie charakteru i tej miłości. Tam o miłości bardzo często mówią i o tym 13 rozdziale też, 1 do Koryntu. Miłość i miłość. Ale pytam się, kto ma dobrą miłość, jeżeli zatyka swoje uszy i oczy na poznanie planu boskiego? Czy taki człowiek Boga miłuje? Nie. Dlatego też, kto Boga miłuje, kto Jezusa miłuje, to słów Jego słucha. Owce znają głos pasterza swego. A pasterza głos to jest harmonijny, rozwijający się plan boski wieków. Słuchajmy tego planu, jak on pięknie wygląda. Na przykład, apostoł Paweł powiedział, że cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano i my będziemy się do tyłu zwracać. bo te rzeczy są napisane dla naszego napomnienia i końce wieków na takie sprawy przyszły. Dlatego też niektórzy myślą, że system żydowski, słusznie myślą, że on jest systemem figuralnym, wyłącznie figuralnym. Lecz niektórzy również myślą, że okres żydowski i chrześcijański są jednym okresem i że Bóg wybrał Kościół jeszcze od początku istnienia ludzkości, wybiera te duszyczki mające nieśmiertelność i one tam do Boga się gromadzą. Nie, proszę braci. Musimy wiedzieć, jak Bóg działa, jakie są okresy, gdzie co jest możliwe. Do jakiej nagrody lub coś Bóg otwiera drzwi, a do czasu one są zamknięte. Jest to, proszę braterstwa, błędem tak rozumować i nie rozgraniczać okresów czasu. Na przykład w liście do Efezu w 5 rozdziale, a 23 wierszu jest powiedziane: albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła, a on jest zbawicielem ciała. Więc jakżeż teraz można mówić, że Kościół jako taka klasa egzystował wcześniej przed naszym Zbawicielem? To już pokazuje, że nasz Zbawiciel jest co? Głową. Czy może być ciało bez głowy? Najpierw musi być głowa. Ja nie jestem ginekologiem, ale mówią, że człowiek jak się rodzi, to się najpierw rodzi głowa najpierw. Proszę braterstwa, tak jest i z tym Chrystusem głową i ciałem. Najpierw się urodziła głowa, a dopiero ciało, Kościół jako taki może być, może egzystować. Nie mógł egzystować wcześniej. Na przykład w liście do Kolosensów, 1 rozdział, 24 wiersz, mówi tak. Który się teraz raduje w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół. A więc on jest głową, a ciało Jego jest Kościołem. I apostoł walczył, żeby ten Kościół był dobrze przez niego obsłużony. I on cierpiał nawet z tego powodu, żeby ten Kościół mógł być wykształtowany tak, jak on sobie właśnie tego życzył. Jeżeli byśmy wzięli jeszcze list do Efezów, 3 rozdział, 2 wiersz. Jeśliście tylko słyszeli o udzieleniu łaski Bożej, która mi jest dana dla was, 5, która inszy wieków nie była znajoma synom ludzkim i jako teraz objawiona jest świętym apostołom i prorokom przez Ducha. To, iż poganie są współuczestnikami, wspólnym ciałem i współuczestnikami, czyli współdziedzicami, wspólnym ciałem, współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię. Przez Ewangelię od czasu, jak ta Ewangelia radosna nowina była głoszona, to dopiero Kościół Chrystusowy mógł przyjść do swojej egzystencji. Proszę braterstwa, Izrael, jeżeli będziemy porównywać Izraela i Kościół, to zauważymy, że są różnice w ich nadziejach. Na przykład nadzieje Izraela były ziemskie. Ziemskie zaszczyty i ziemska chwała. Oni nie mieli pojęcia o sprawach duchowych. Ani się też do nieba nie wybierali, ani im Bóg żadnego nieba nie obiecywał. On im obiecywał tylko sprawy i pomyślność ziemską. Natomiast nadzieje Kościoła są niebieskie. Jest zmiana natury z ludzkiej na niebieską i to tak wielką, jak tylko Bóg może dać wysoki stopień istoty duchowej. Stan boskiej, nieśmiertelnej natury dał w swojej prawdziwej bezinteresowności najwyższy stan, niepodlegający śmierci, ale dał tylko tym, którzy wstępują w ślady Jezusa Chrystusa. A więc Jezus pierwszy otrzymał stan, że jak Paweł go zobaczył, to był stan jaśniejszy jak słońce w południe. To nie człowiek, proszę braterstwa. Apostoł Piotr mówi, że te obietnice nam są dane, abyśmy się stali uczestnikami boskiej natury. Tego człowiek ziemski nie może zrozumieć, ale to jest coś fantastycznego. Coś, co nie podlega czasowi, żadnym prawom natury. Tam nie ma zmęczenia, nie potrzeba odpoczynku. Chce być w tej chwili gdzieś tam na Andromedzie. Pomyślał i już jest. Nie potrzebuje odrzutowców, nie potrzebuje niczego, tak jak Bóg nie potrzebuje tych rzeczy, które mają ludzie. Dlatego też Jezus był głową. I On rozpoczął wybór tegoż Kościoła. I Jezus był opiekunem tegoż Kościoła. 3,5 lat ćwiczył ten Kościół. Jeszcze tego Kościoła faktycznie nie było, tylko byli kandydaci do faktycznego Kościoła. Gdy nasz Pan w 29 roku poświęcił się na jesieni, to On zaraz potem pomodlił się i wybrał. I Bóg mu wskazał najpierw kogo? Apostołów. Spośród 70 uczniów, którzy szli za urokiem Jego nauki, Jego postaci, se wybrał tych 12 apostołów i tych 70 razem ćwiczył, im nauki głosił, a oprócz tego jeszcze byli ci, którzy przychodzili i słuchali tego mistrza, który mówił, jak nikt nigdy nie mówił. Ale gdy minęło pierwsze 3,5 lat, tak jak tu mamy możliwość zaobserwować, tu nas Zbawiciel się poświęcił w Jordanie, to jest ten trójkącik, sprawiedliwa istota doskonała w sobie, piramidka, i tutaj jest krzyż. Po 3,5 latach, to jest te pierwsze 3,5 lat, nasz Zbawiciel zakończył swoje życie, to od tej pory rozpoczęła się faktyczna era Kościoła. Dopiero został zesłany Duch Święty na tych, którzy byli już przygotowani do tego, oczekiwali tej obietnicy ojcowskiej, ten Duch wstąpił na nich, Duch mocy, z bojaźliwych stali się odważni, nie bojący się żadnego autorytetu ziemskiego. Proszę braterstwa, i ten Kościół jest właśnie tym cennym elementem, który Bóg wybiera w czasie wieku Ewangelii. Dlatego Kościoła Bóg daje wszystkie agencje, żeby jemu służyły, żeby wybrać tą oblubienicę Chrystusową. Nawet istoty duchowe, jakie są, to apostoł Paweł mówi: Zalinie, wiecie, że list do Żydów 1:14. I zali wszyscy nie są duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają. Duchy, istoty duchowe są między tymi. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak one między nami chodzą i spełniają opatrznościową działalność nie tłumaczenia Słowa Bożego, ale opatrznościową dotyczącą każdej naszej sprawy, we dnie i w nocy. No i proszę baterstwa, to jest trzecia rzecz, co Jezus powiedział, że ja jestem z wami aż do skończenia świata. Tak, Jezus jest z nami, bo On wybiera ten Kościół. On się przechadza między tymi świecznikami siedmioma, między tymi w tym okresie rozwijającego się Kościoła. Jestem z wami aż do skończenia świata duchem swoim. Proszę braterstwa, jest duchem swoim, a z nami obecnie jest duchem, czy nie jest duchem? Jest. No on nadal jest duchem z nami, którzy jesteśmy tu na ziemi. Aż do końca świata, to znaczy aż ten świat przeminie. Kościół będzie zabrany, wtedy Pan przestanie być z nami duchem swoim. Co to znaczy duchem? Przez pismo, przez opatrzność, przez działalność kształtującą nas. On jest nadal. Pomimo, że jest wtóry raz obecny, my to rozumiemy, ale dla tych, którzy są tutaj na ziemi, on nadal jest duchem, bo my go oczyma własnymi nie widzimy. Dlatego też objawienie wszelkie dane jest temuż Kościołowi. Patrzmy, jakie to zaopatrzenie wspaniałe ma ten Kościół. Objawienie świętego Jana, 1:1. Objawienie Jezusa Chrystusa, któremu dał kto? Bóg. Aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają, a on je oznajmił i posłał przez anioła swojego słudze swemu Janowi, który świadectwo wydał Słowu Bożemu i świadectwu Jezusa Chrystusa i cokolwiek widział. A więc tym, który zaopatruje Kościół, jest przede wszystkim Bóg. On daje nie bezpośrednio, ale dał Jezusowi. A Jezus co? Posłał swojego anioła, żeby ten anioł powiedział Janowi. A Jan nie po to otrzymał, żeby schować dla siebie, tylko żeby teraz rozpowiedzieć wszystkim. A więc tym ostatnim odbiorcą to jest kto? A cały Kościół. A ci wszyscy od Boga, anioła, Jana, Jezusa Chrystusa, pierwszego jeszcze po Bogu, to wszyscy są dla usługi, dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają. Dlatego też i proroctwa wszystkie, które kiedyś były napisane, to dla nikogo innego nie były napisane, tylko dlategoż właśnie Kościoła, którego Bóg tak bardzo chce uczcić. I apostoł Piotr, rozumiejąc całą tą sprawę, mówi nam tak w pierwszym swoim liście, 1:12, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam kazali Ewangelię, przez Ducha Świętego z nieba zesłanego. A to są tak ciekawe rzeczy, że na te rzeczy chcą patrzeć kto? Aniołowie. A więc widzimy, różnica jest. Są różne określenia kontrastujące okres żydowski, okres Kościoła wieku Ewangelii. Na przykład, jeżeli weźmiemy to, co apostoł Paweł pisze w 1 do Koryntów, 10:18, to on mówi, kontrastując te dwa okresy, w taki sposób. Spojrzyjcie na Izraela, który jest według ciała. A więc z tego dowiadujemy się, że jest Izrael, który jest według ciała, cielesny. Ale jest też i Izrael duchowy. Apostoł Paweł mówi o Izraelu duchowym. Chociaż obrzeska według ciała dużo znaczy, bo Żyd z każdej miary jest, że tak powiemy, wielki, ale mówi, jest jeszcze obrzeska duchowa i faktycznym Izraelem to jest Izrael duchowy, który obrzezał swoje serce, a te obrzezanie ziemskie to jest tylko pewną figurą spraw ważniejszych, obrzeski serca. Że Kościół wieku Ewangelii ma wyższość nad Kościołem żydowskim, Kościołem Izraela, to apostoł Paweł w liście do Żydów w 3 rozdziale ilustruje tak, 5 i 6. A był ci Mojżesz wierny we wszystkim domu jego jako sługa na świadectwo tego, co potem być miało mówione. Ale Chrystus jako Syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy, jeśliże tylko pewną ufność i tą nadzieję, chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy. A więc widzimy, jest różnica między Kościołem i Kościołem. Jest, proszę baterstwa, dom, którego głową jest Mojżesz i jest dom synów, którego głową jest Chrystus. Tamci byli sługami, a tu są synowie. Apostoł Paweł mówi, jeżeli otrzymaliście ducha przysposobienia synowskiego, przez którego możecie teraz mówić do Boga, Ojcze nasz, a to jest wielki przywilej. O, proszę baterstwa, mieć Boga za Ojca, to jest coś wspaniałego. Ale być sługą, że tak powiemy, tylko niewolnikiem, to jest też inna rzecz. Syn żyje na wyższym przywileju i cieszy się wyższą miłością. Izrael cielesny, proszę baterstwa, jako całość składał się, musimy segregować w sposób biblijny. Jako całość nie byli to wszyscy w jednakowym zbliżeniu się z Bogiem. Izrael cielesny posiadał swoje dwa działy. Pierwszy – pszenica i drugi – lewy. Izajasz mówi, choćby liczba synów izraelskich była jako piasek morski, wszakże tylko co? Ostatki zachowane będą. Czyli tylko tej pszenicy miało być bardzo mało, a tych innych jako piasek morski. Że ich miało być mało, to i Zbawiciel nasz powiedział w bardzo dosadny sposób. Nie bój się o malutkie statko, albowiem się upodobało Ojcu waszemu dać wam królestwo. A o tych plewach jest powiedziane, tym dane królestwo, ale pisze, że przyjdzie i będzie przesiewał cały ten dorobek wieku żydowskiego w żniwie. A będzie w ręku jego łopata i będzie przesiewał na wiatr, rzucał. Ziarno prawdziwe upadnie, a plewy będą odsiane dalej. A co się z plewami robiło? Plewy miały być spalone ogniem i to jakim? Nieugaszonym. Ogień nieugaszony wskazuje na całkowite zniszczenie ich egzystencji. I oni byli bezsilni, oni walczyli, żeby ta egzystencja ich była zachowana, ale wszystkimi siłami walcząc nie byli w stanie dokonać tego, bo musiały się spełnić słowa Jezusa, że oni mieli być zniszczeni jako naród. Wiemy, że ten Izrael duchowy też się rozwijał od czasu naszego Zbawiciela. I też mamy te narody chrześcijańskie, tak jak tam były naród żydowski był. I te narody chrześcijańskie też są figurowane w tej piramidzie. To jest malutkie statko, wielkie grono, ludzie wierzący i hipokryci, żyjący poniżej poziomu, do którego przysługuje im prawo. Proszę baterstwa, i tu też się podobieństwo spełnia. Możemy tą analogię przeprowadzić. Tam pszenica i plewy, a tu pszenica i konkol. Nasz Zbawiciel powiedział przypowieść, że wyszedł rozsiewca, by rozsiewał nasienie i ono wzrosło. Ale przedtem to w nocy przyszedł nieprzyjaciel, tak jak to sąsiedzi nieraz bywają, i nasypał tam byle jakiego ziarna. Jak to wszystko zaczęło kiełkować, to dopiero się widzi, a tu coś nie w porządku, to tyś przecież dobre ziarno nasiał, a tu coś innego rośnie, mówi. Pozwól, że pójdziemy i powyrywamy, póki jeszcze malutkie. Nie, poczekajcie do czasu żniwa. A w czasie żniwa to już bezbłędnie będzie wiadomo, kto kim jest, bo to już wszystko dojrzeje. A teraz będziecie wyrywać jedno i wyrwiecie i drugie. Dlatego też pszenica miała być zgromadzona do gumna i lśnić się jako słońce w Królestwie Ojca Niebieskiego, a plewy miały być wrzucone w piec ognisty i miały być spalone. Czyli konkol. A więc jest analogia między pszenicą wieku żydowskiego i pszenicą wieku Ewangelii i plewami wieku żydowskiego i konkolem wieku Ewangelii. Inna analogia tych dwóch domów. Jakub był głową tego domu, który rozrósł się i nazwany był domem Jakuba, Izraelem. Rozrósł się z 12 synów, które wyszły z biutr jego. A Chrystus jest głową tegoż duchowego. I on też na wzór tamtego Jakuba miał 12, ale apostołów. I z nich rozrosły się te 12 pokoleń duchowego Izraela. A tam w objawieniu 7 rozdziale pisze 12 tysięcy z jednego, 12 tysięcy z drugiego i razem 144 tysiące wszystkich. Tak, pierwszy rozwijał się ten pierwszy kościół żydowski. A ten drugi później. Ale który jest wyższy? W myśl słów naszego Zbawiciela, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. Kościół wieku Ewangelii będzie pierwszy. To są te oba domy izraelskie, o których mówi Izajasz prorok, 8 rozdziale 14 wierszu. A będzie on kamieniem obrażenia i opoką otrącenia komu? Obydwom domom izraelskim. Sidłem i siecią obywatelom jeruzalemskim. A więc był kamieniem. Jego tu odtrącili, on się nie nadawał do budowli tej sekciarskiej organizacji, którą oni niestety potem stworzyli. Ten kamień nie pasował, odrzucili go. A jeśli chodzi o to chrześcijaństwo, gdy on wtóry raz przyszedł, czy oni go przyjęli jako wtóry raz obecnego? Bratusel, jak się dowiedział, o której obecności zwołał przedstawicieli wszystkich kościołów i przedstawił im prawdę obecności pańskiej. A oni pokiwali głowami, powykrzywiali się i poszli sobie. O, tam między sobą się troszkę pokłócili, podyskutowali i poszli. Też nie przyjęli, bo taki Mesjasz im niepotrzebny. Oni innego oczekują, tak jak Żydzi oczekiwali innego. A więc ten kamień nigdy nie pasował tym, którzy są budowniczymi sekt. Dlatego też widzimy, ale niektórzy mówią tak, że on będzie kamieniem otrącenia obydwom domom izraelskim, to znaczy dom izraelski był rozdzielony od czasów śmierci Salomona, 999 rok przed naszą erą. To mówią tak, obydwa domy izraelskie, to proroctwo się wypełniło właśnie tam, jak Jezus przyszedł w 29 roku życia, bo tam był dom Judy i dom Izraela. Juda i Beniamin to jakoby jedna część i druga część to te 10 pokoleń, bo tak było, czy nie tak było? Naród żydowski był rozbity, dlatego też oni mówią, że właśnie jak Jezus przyszedł, to te dwa stronnictwa jego nie przyjęły, dla tych dwóch domów Izraela Jezus był kamieniem obrażenia. Nie, już teraz tak nie należy rozumieć, bo z chwilą, gdy oni znaleźli się w niewoli babilońskiej, to już Nehemiasz, proszę baterstwa, w księgach Ezdraszowych i następnie w Nehemiaszowych pisze, że ci, co wrócili z niewoli, to już byli traktowani jako 10 pokoleń nierozbitych. Oni byli tylko do niewoli babilońskiej rozbici na te dwa stronnictwa. A potem, gdy oni wrócili, to już 10 pokoleń było. I oni na znak, że oni stanowią 12 pokoleń, to 12 zwierząt zabili jako symbol 12 pokoleń. Bo chociaż było z Judy i Benjamina najwięcej, a z innych częściowo, ale oni tam byli traktowani przez Boga jako całkowity Izrael. I nasz Zbawiciel, oni się wyrażał o tych Żydach w Palestynie, jako tych 12 pokoleń izraelskich. A tamci jako zostali na obczyźnie traktowani byli już jako Izrael. Dlatego też słowa Izajasza, który mówi, że będzie sidłem i siecią obydwą domom izraelskim, to jeżeli tam był jeden dom izraelski, te 12 pokoleń już za czasów naszego Zbawiciela, to gdzie drugiego szukać? Ano drugi to jest ten duchowy izraelski, którego również chrześcijaństwo nie przyjęło. Dlatego też, jaka była obietnica dla cielesnego Izraela? A więc dla cielesnego Izraela, proszę braterstwa, była obietnica, że oni mieli być spośród wszystkich narodów wybrani i mieli być królewskim kapłaństwem. Oni mieli mieć wszystkie błogosławieństwa ziemskie. Natomiast jeśli chodzi o duchowego Izraela, to czy nieidentyczne i podobne wyrażenie znajdujemy odnośnie tego, co dotyczy, którzy się budują na Chrystusie? Proszę braterstwa, list 1 Piotra, 2 rozdział od 5, czytamy tak. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Przetoż mówi Pismo. Oto kładę na Syjonie kamień narożny, węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony. Wam tedy wierzącym jest uczciwością, ale nieposłusznym kamień, który odrzucili budujący, stał się głową węgielną. Mówi tak, ust 9. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej światłości. Słowa, rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, to było powiedziane tam na Synaju, pod Synajem właśnie, gdy oni zawierali z Bogiem przymierze. A więc to był naród figuralny, a poza figurą jego jest prawdziwy Kościół wieku Ewangelii. Ja tylko te analogie prowadzę, żebyśmy zauważyli, jak Pismo Święte naświetla tą rzeczywistość wieku Ewangelii z tą, która była w wieku żydowskim, że jest pewna równoległość. Na przykład, Żydzi mieli swój przybytek. Każdy wie, ten przybytek wyglądał literalnie tak, jak on tu jest narysowany. A więc był dziedziniec, miejsce święte, gdzie mogli wchodzić lewici. Tu do tego miejsca mogli wchodzić tylko kapłani. Raz w roku wchodził najwyższy kapłan, sprawował i z krwią cielca i kozła. Ofiary te były za Izraela, który był obciążony grzechami. Ofiary te gładziły grzechy Izraela. Ale proszę braterstwa, to jest przybytek figuralny. Tam jest ołtarz literalny, stół i tak dalej, świecznik, ołtarz. I miejsce najświętsze też sprzęty były w formie sześcianu składającego się z doskonałych kwadratów boków. Proszę braterstwa, ale Pismo Święte mówi o innym jeszcze przybytku. Nie taki przybytek, to jest tylko przybytek figuralny. A poza figuralny przybytek? Apostoł Paweł mówi w liście do Żydów w 8 rozdziale, a w 2 wierszu w sposób niedwuznaczny. Sługą będąc świątnicy, a prawdziwego onego przybytku, którego Pan zbudował, a nie człowiek. A więc to zbudował człowiek. Ale ten pozafiguralny przybytek, Kościół wieku Ewangelii, którego te elementy są tylko poza figurą, to ten buduje już Pan wieku Ewangelii. Dlatego też tam Były osoby do obsługiwania tych spraw i wypełniania liturgicznych rzeczy. Wiemy, że kler katolicki to na wzór żydowskiego i ornaty nosi, i czapkę, i tak dalej, i bilet, i również i ta święcona woda jest, i tam i ofiary mają, tylko już nie zabijają to, tylko jest hostia. Hostia to jest właśnie ofiara. Więc na wzór tego zrobili drugi taki sam przybytek, tylko troszkę zmodyfikowany. To nic nie pomaga. Jeżeli ktoś będzie literalnie te rzeczy w jakiejś innej interpretacji robił, to nic nie pomoże. Te rzeczy się wypełniają w niewidoczny sposób. Jezus jako najwyższy kapłan nie ubierał się w ornat i tak dalej. Apostołowie też, jego najbliżsi kardynałowie, że tak można było powiedzieć, nie ubierali się w te szaty pstre i tak dalej. Ale oni w duchowym znaczeniu byli ofiarnikami, a Jezus najwyższym kapłanem. Dlatego też jest dwojakie kapłaństwo. Kapłaństwo w wieku żydowskiego, ale są i kapłani, którzy mają w poza figurze swoje znaczenie. Żydów 9 rozdział 23-24 mówi tak. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej takiej, która by była wizerunkiem prawdziwej. Ale dokąd? Ale do samego nieba, aby się teraz okazywał przed oblicznością Bożą za nami. Tu najwyższy kapłan wchodził do tego miejsca, ale Chrystus do takiego miejsca już nie wchodzi, bo on wchodzi do samego nieba. A to już pokazuje, że to miejsce przedstawia co? A niebo. Jakież to proste. A nie iżby często ofiarował samego siebie, jako najwyższy kapłan wchodził do świątnicy sorok z krwią, bo inaczej musiałby być częstokroć cierpieć od początku świata. Lecz teraz przy skończeniu wieków raz objawiony jest ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie nie cielca, ale samego siebie. I to jest właśnie te dwojakie kapłaństwo. Najwyższy kapłan dwojaki i dwojakie kapłaństwo mu podległe. Proszę braterstwa, ale naród żydowski jako taki również w swojej historii jest podobny do tego okresu wieku Ewangelii. Na przykład przyszedł czas, że ten naród wpadł w niewolę babilońską. Czy nie jest tak? Wpadł. Kiedy to było? W 606 roku przed naszą erą król babiloński zawojował całego Izraela. Ostatni król Sedekiasz padł, wyłupiono mu oczy i od tej pory Izrael stracił swoją autonomię. Była niewola babilońska. A Pismo Święte nie mówi o babilońskiej niewoli? Nie mówi o jakimś systemie babilońskim, który w niewolę wziął sobie cały ten układ chrześcijański? Tak, w objawieniu świętego Jana w 17 rozdziale jest podana właśnie niewiasta, która siedzi w mieście, które jest zbudowane na 7 pagórkach i ona jest wszetecznicą, na czole jej napisane, i ona kubkiem swego wszeteczeństwa opoiła wszystkie narody. A kto to jest? No dzisiaj to nie za bardzo tak inteligentnie mówić coś ujemnego o tych różnych wierzeniach, bo oni wszyscy zaczynają się do siebie. Papież teraz ma wielkie serce i wszystkich, i socjalistów też, i wszystkich. Proszę braterstwa, taka wielka miłość ta matuchna już teraz, zamiast torturować, prześladować, to teraz wszystkich kocha. Tak. Jak ktoś ma dobre intencje u pogan, to też może być członkiem tego zbawienia i tak dalej. To jest za szeroka miłość, proszę braterstwa. Pismo Święte takiej szerokiej miłości nie propaguje. Ale, proszę braterstwa, to się wypełniło. Żydowski system popadł w niewolę babilońską. I chrześcijański również też. A tym miastem siedmiopagórkowym, na którym ta niewiasta siedzi, to jest właśnie Rzym. I dziwne, jak ci Rzymianie, rzymskokatolicy, nie widzą tak jasnego proroctwa, które mówi, że siedliskiem tego wszetecznego kościoła to jest właśnie miasto siedmiopagórkowe. I oni w jakiś sposób tkwią w tym? Chcą się odrestaurować, chcą wszystkim pokazać, że oni są dobrzy, naprawiają to, tamto, dziesiąte, ale Pismo Święte mówi, leczyliśmy Babilon, leczyliśmy, ale on się uleczyć nie da, bo jakby się naprawdę chciał dobrze wyleczyć, to musiałby być podobny o takim badaczom, którzy siedzą, a ci, co przemawiają, to bez żadnych kołnierzyków odwróconych i tak dalej, i bez ornatów i lasek kręconych, czy też prostych. Proszę braterstwa, on dotrwa do końca i musi być zniszczony, tak jak tamten Babilon był zniszczony, tak i ten. Dlatego też tam nastąpiło sprofanowanie naczyń. Czy Babilon nie sprofanował naczynia kościelne, które Żydzi mieli? Strasznie sprofanował. A nawet przy samym końcu, gdy przyszedł czas na upadek Babilonu, to ten ostatni król zwołał sobie swoich najwyższych dostojników i pili wino z tych naczyń, które były poświęcone Bogu Najwyższemu. A to był grzech. To był grzech. I Daniel powiedział mu, królu, ty robisz to samo, co twój ojciec, mówi, który przez 7 lat jako zwierzak chodził, wyrzucony od ludzi, a ty się nic nie naprawiłeś. Dlatego też mene mene tekel zawisło nad tobą. A nad tym światem to nie mene mene tekel wisi? O, proszę braterstwa, tam Daniel wyrżnął te kazanie o mene mene tekel. Jeszcze przyjdzie czas tuż przed upadkiem Babilonu i my musimy też to samo powiedzieć. Jeżeli chcemy być Danielem, musimy powiedzieć. Musimy być zorientowani w czasach i chwilach, tak jak Daniel był zorientowany. Proszę braterstwa, Tam nastąpiło sprofanowanie naczyń. Ale te naczynia to przedstawiają różne prawdy, które zostały sprofanowane. A czy ten Babilon się z tego w tym mieście siedem pagórkowym nie sprofanował wiele prawd biblijnych? Zmieszał ją z pogańskimi w okresie Tomasza z Akwinu, tak zwany tomizm. Zmieszał pogańskiego Arystotelesa, Platona i tak dalej z nauką chrześcijańską. Powstała dusza nieśmiertelna i wszystkie inne różne tych świętych narobiono takie bałwochwalstwo, jak było kiedyś bałwochwalstwo w wielobóstwie rzymskim. Dlatego też, tak jak Babilon został zawojowany sposobem, że tak powiemy, bo normalnie zdobyć go nie było można, tylko Cyrus odwrócił wody, które przebiegały przez te wielkie miasto Babilon i tym wysuszonym korytem wszedł do środka i tych, którzy tam wypatrywali z daleka nieprzyjaciół, to z tyłu zaszli i mieczami pozabijali. A król, który pił wino, to tej samej nocy, tak jak Baltazar powiedział, został zabity. Tak samo będzie i z tym właśnie Babilonem. Już jakiś czas ten Cyrus odprowadza te wody od tego Babilonu, już tam na świętopietrze cała masa narodów nie płacą. I przyjdzie czas, że ten Cyrus, ze wschodu przychodzący Cyrus, znaczy słońce, wejdzie i zniszczy Babilon. Proszę braterstwa, to są podobieństwa bezwzględnie trafne i Biblia o tym mówi, trudno jest powiedzieć jakiekolwiek ale. Ale jest nie tylko równoległość znaczeń, ale jest równoległość i czasu. Czasu też. Dlatego też według czasu wiek Ewangelii ogólnie jest ujmowany. Jak apostoł Paweł mówi, a toć będzie przymierze moje z nimi, z Żydami, gdy odejmę grzechy ich. To znaczy, ten wiek Ewangelii mniej więcej ogólnikowo miał trwać od czasu, gdy grzech ich stał się grzechem jaskrawym i zostali odrzuceni. A kiedy to było? Jak ukrzyżowali Pana, tak? Aż do czasu, gdy grzechy ich miały być odjęte. Ten okres czasu jest okresem dla nich niełaski. To jest wiek Ewangelii. W Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, 19-20 pisze, przetoż pokutujcie, aby były zgładzone grzechy wasze, gdy przyjdą czasy ochłodu od obliczności pańskiej, tak? Czyli ten wiek Ewangelii to jest od czasu, gdy oni uczynili ten grzech i ten czas, że mogą pokutować i zdobywać prawo synów, aż do czasu, gdy grzechy ich będą zgładzone. A zgładzenie grzechu to może być w restytucji, bo w wieku Ewangelii mogą być tylko jak? Przykryte, ale zgładzone mogą być wtedy, gdy restytucja zetrze piętno grzechu z człowieka. A to jest ogólnikowy taki okres. Zauważamy, że jest 1845 lat łaski zasadniczej dla Izraela i on się datuje od śmierci Jakuba do śmierci Chrystusa. Jakub umarł w 1813 roku przed naszą erą. Do śmierci Chrystusa jest 1845 lat. I jeszcze do tego jeszcze dochodziła resztka łaski tych 70 tygodni z 490 lat, które zahaczyły jeszcze dokąd? Do 36 roku naszej ery, gdy się skończyło 70 tygodni. Gdy nasz Zbawiciel w połowie 70 tygodnia położył swoje życie i położył koniec ofiarom zakonu. A więc te 7 lat tu się uwidacznia. W połowie tego okresu jest zabity Mesjasz, a te 490 lat sięga do tyłu od wyjścia słowa i zbudowania Jeruzalemu, aż do Mesjasza, proroka i tak dalej, te tygodnie, co jest powiedziane w 9 rozdziale proroctwa Daniela. Dlatego też rozumiemy, proszę braterstwa, że te łaska końca tych 70 tygodni, to te właśnie ostatki, które przyjęły, tych niewielka ilość osób. Nasz Zbawiciel powiedział, na drogę Samarytan nie zachodźcie, do Poga nie zachodźcie, tylko jeszcze idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. I ten sam stan rzeczy jeszcze był do tego czasu. O, a od tego czasu już pierwszy Korneliusz przyjął chrześcijaństwo i Żydzi już się z tego jedynej łaski, że tak ze stanu, musieli już się podzielić z Korneliuszem, prawda? Już łaska przeszła na nich. Apostołowie jeszcze do końca tego wieku, dopóki nie byli rozgromieni, to apostołowie jeszcze szli do Żydów, jeszcze do Żydów. On mówi, jak nie chcecie, to my teraz idziemy do pogan. I w końcu cała łaska odeszła od nich. Dlatego też Izrael nie dostąpił tego, czego szukał, jak i apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian. Oni, to jest wielka tragedia, oni szukali tych wszystkich najlepszych łask, które Bóg im na ich stole zastawił, a gdy przyszła łaska, to oni zaślepli i to jest wielka tragedia, proszę braci. I jak oni zrozumieją, a coraz więcej ich jest, co rozumieją, to oni dopiero zaczną płakać, co oni utracili. Zostanie im tylko jeszcze ziemskie sprawy, ziemskie królowanie. Oni nie dostąpili tej najgłówniejszej łaski, a stół ich stał im się sidłem. Zamiast oni coraz bardziej być pokorni z tego zaopatrzenia boskiego w Biblii i wyrozumienie, to oni stali się zrozumiali, poganin to dla nich taki nic. A tymczasem przyszła łaska na pogan, a oni byli odrzuceni. Oni byli odrzuceni i wyrzuceni do ziemi, której nie znali ich ojcowie nawet. Czytajmy ich początek, ich tułaczki i te proroctwa, co o nich mówiły. Jeremiasza, 16 rozdział, wiersz 9 do 13 mówi nam w taki sposób. Jeszcze od 9 nie będę czytał, bo to byłoby za dużo. Od 13. Dlatego wyrzucę was z tej ziemi do ziemi, którejście nie znali, wy i ojcowie wasi. A tam służyć będziecie Bogom cudzym we dnie i w nocy, dokąd wam nie okaże miłosierdzia. Chcieliście tego bałwochwalstwa, to wam dam, wypchnę was do tych bałwanów, żebyście służyli dzień i noc. Jak mną wzgardziliście, mówi. I was rozgromię tam, gdzie jeszcze noga ojców waszych nawet nie poszła. A to była łaska, czy to była kara? Łaska była, gdy oni mieli mieszkać w tej obiecanej ziemi, a wyrzucenie to było karą, bo to był przywilej mieszkać w tej ziemi i ją posiadać. A jaka to była ziemia? Abraham, wiemy, najdalej był na północ, to było Ur Chaldejskie. To było tam, gdzie Eufrat i Tygrys. A Jakub pochodził z Syrii. Bóg, Pismo Święte mówi. A więc co to był za kraj, którego nie znali ojcowie? Wszystkie narody, proszę braterstwa. Oni zostali wygnani na wszystkie narody. Gdzie tylko ten wiatr prześladowania w Izraelu powstał, to rozgromił ich do wszystkich narodów. Ten sam 16 rozdział mówi tak, od 13 do 15. Przetoż oto idą dni, mówi Pan, że nie rzeką więcej, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi egipskiej, ale jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich skąd? Ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których im wygnał. Gdy ich za się przywiodę do ziemi ich, którą dał i ojcom ich. Czyli tu jest mowa o powrotnym ich zgromadzeniu. I to jest rzecz paląca. Wieki całe byli rozgromieni, a przychodzi czas, że oni mają być zgromadzeni. Ta ręka, która ich rozgromiła przez ludzką nienawiść, a kto to był? Bóg. Bóg ich miał rozgromić. To ta sama ręka ich tam zgromadzi. A jeżeli ta ręka ich gromadzi, to jakikolwiek człowiek jest w stanie stanąć na przeszkodzie i powiedzieć, nie pozwolimy? Nie, proszę braterstwa. Proszę braterstwa, zauważamy pewne proroctwa. Na przykład Jeremiasza 17 rozdział, a 18 wiersz mówi tak. Jeremiasza 16, a 18. I oddam im pierwej w dwójnasób za nieprawości ich i za grzechy ich, przeto, że ziemię moją splugawili trupami obrzydliwości swojej, z prośnościami swymi napełnili dziedzictwo moje. W tej ziemi zamiast Bogu służyć, to oni bałwanów i tych ołtarzów. Dlatego też Bóg ich rozgromił. Miał im oddać w dwójnasób, w jakiś tajemniczy dwójnasób. My wiemy, że brat Russell tłumaczył nam, porównując jeszcze inne teksty, o których będziemy mówili, że ten dwójnasób to jest 1845 lat od czasu, jak umarł Jakub, aż do czasu, jak umarł Jezus. To jest 1845 lat. A druga taka porcja dwójnasobu, to proszę braterstwa, trafia w rok 1878 i tam należałoby się spodziewać jakiegoś punktu zwrotnego. To nie znaczy, że ten naród miał już całkowicie przyjść do łaski, ale że w ich historię pełną cierpień Bóg zaczyna wplatać, czyli jeszcze jest i zło, i dobro, ale to dobro zaczyna coraz bardziej przebijać zło, a w końcu zostanie dobro, a zło minie. I to jest, proszę braterstwa, właśnie takie wplatanie tej łaski. Ten punkt zwrotny był w 1878 roku, gdy był Kongres Narodów w Berlinie. Lord Bickefield, premier angielski, proszę braterstwa, tam odegrał, że tak mówimy, pierwsze skrzypce. Ogólny protektorat Anglii nastał nad azjatyckimi prowincjami Turcji, która wówczas utraciła nad nimi swoją władzę. I Anglia już tam zrobiła miejsce dla uchodźstwa dla Żydów. I od tej pory rozlega się po świecie głos: Żydzi do Palestyny, Żydzi do Palestyny, już wam wolno wracać, już wam wolno wracać. Jak kiedyś było, a ty Żydzie uciekaj z Palestyny, to teraz mówią, a ty Żydzie uciekaj do Palestyny. Ktoś powiedział, to jest antysemityzm, to bardzo niekulturalnie. Ale proszę braterstwa, Bóg tak zrządził, że te narody raz ich rozgromiły, a potem zaczęły krzyczeć, żeby oni się z powrotem wracali. Dlatego też widzimy również, to jest równoległość tych dwóch wieków. I chociaż ten narysowany jest ten okres tu od śmierci Jakuba do śmierci Chrystusa, to nie odpowiada temu okresowi, bo to jest dłuższy. To tylko dlatego bracia zrobili, że to jest wyższość tego okresu. Ale w gruncie rzeczy na początku były rysunki takie, że ten okres był taki sam długi, jak również i ten okres. Jest tu podobieństwo nie tylko długości okresów, ale również i żniwa tego, które zakończyło ten wiek żydowski. I bracia rozważali kwestię żniwa, co tam się odbywało, bo to rzutowało na żniwo, jakie jest teraz. I to jest ta orientacja czasu. Przez porównanie okresów można się orientować, co mniej więcej teraz u nas nastąpi. Dlatego też wiemy, że za czasu brata Russella to bracia żyli w napięciu i jak najbliższych dat wypełniających się. Gdy tu na przykład Pan poświęcił się, tu umarł, tu 7 lat skończyło się, to tu bracia tą kreskowaną linię naznaczyli, że to jest rok 70, nie 69, gdy przyszły te wojska Tytusa, oblężyły Jerozolimę. I proszę braterstwa, to upłynęło do 69, 70 lat, właściwie 40 lat. I bracia na podstawie tego spodziewali się, że te 40 lat, jak się tu skończy, to będzie rok 1914. I spodziewali się, że tu będzie właśnie już koniec ze wszystkim. Kościół przed tym czasem będzie zabrany. Czasy pogan w 1914 roku się skończą. Obalą rok, dwa, trzy najdalej. Ta cała piramida chrześcijaństwa się tutaj obali, bo jest, z którą obecnością jest to chrześcijaństwo na próbie. I rozpocznie się Królestwo Boże, rozpocznie się faktyczne tysiącletnie ziemskie rządy restytucji i tak dalej. Dlatego też ta praca żniwa jest podwójna. Pierwsze, że dzień odpłaty, a drugie, że rok odkupienia przyszedł. To jest powiedziane u Izajasza. Dzień pomsty był w sercu moim, a rok odkupionych moich przyszedł. Czyli jakoby przyszedł nareszcie czas podsumowania całej pracy. Ten rok, ten tysiąclecia, jak również dzień pomsty, to znaczy tak jak tam naród żydowski w pomście wielkiej w gniewie runął, tak samo i te chrześcijaństwo podobnie, w podobny sposób ma być zdruzgotane.
Żyd Delicz przetłumaczył
o Jezusie Chrystusie na hebrajski język. I to można nabyć nawet dziś. Sprzedają w brytyjskim zagranicznym towarzystwie. Rabinowicz i inni właśnie byli ludźmi, którzy tego ducha powrotu, jak również i odnowy i przywrócenia wiary w Jezusa Chrystusa bardzo, że tak powiem, propagowali wśród Żydów. Drugie świadectwo co do dwójnasobu jest zawarte w proroctwie Zachariasza. U Zachariasza w 9 rozdziale od 9 do 12 czytamy tak. Wesel się bardzo, córko syjońska, i wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest na oślęciu, źrebięciu oślicy. Bo wytracę wozy z Efraima i konie z Jeruzalemy i będzie połamany łuk wojenny i ogłosi pokój narodom, a władza jego będzie od morza aż do morza i od rzeki aż do kończyn ziemi. Owszem, ty się wesel dla krwi przymierza swego, albowiem wypuściłem więźniów twoich z dołu, w którym nie masz wody. Wróćcie się tedy do twierdzy, o więźniowie, którzy nadzieję macie w Panu, nadzieję macie. Albowiem ci dziś dwojako opowiadam i nagrodzę. Kiedy to było, gdy ktoś wjeżdżał do Jerozolimy? No, wiadomo, że to było na 5 dni przed ukrzyżowaniem naszego Pana. Wypełniło się to. Wesel się, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Bo tu będzie wytracenie wozów i raz, że będzie to błogosławieństwo tego krwi przymierza, bo to Jezus Chrystus umrze, ale również będzie pomsta. Pomsta będzie. Mówi, dziś dwojako opowiada mi nagrodzę. Czyli tu właśnie był punkt przełomowy tego dwójnasobu. Tu. I od tej pory rozpoczęło się liczenie tego drugiego okresu 1845 lat od momentu, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. To jest środek tego dwójnasobu. Proszę baterstwa, to było wypowiedziane w dniu wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Ale nasz Zbawiciel, gdy właśnie znalazł się w bliskości Jerozolimy, to on wypowiedział takie znamienne słowa. Mateusza 23, rozdział 37, wiersz i dalej. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroki, który kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, jako kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, nie chcieliście. Oto dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, że mię nie ujrzycie aż do czasu, gdy rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Czyli przyjdzie czas, że tam go odrzucili, a przyjdzie czas, że ta ślepota z powrotem od nich wróci. Ale ona zaczęła stopniowo wracać od roku 1878 i ten ruch wśród Żydów coraz bardziej potężnieje. Z chwilą, gdy Kościół wieku Ewangelii będzie skompletowany, to ślepota całkowicie od nich ustąpi, bo apostoł Paweł powiedział, że te zaćmienie ich, ta niewiara będzie trwać dotąd, aż Bóg wybierze z pogan swój Kościół. A potem się Bóg wróci do Żydów i zbuduje przybytek ich upadły Dawidowy i obaliny ich odrestauruje. A koniec tego dwójnasobu to jest podany w Izajasza 40 rozdziale 1 i 2 wiersz. I on mówi bardzo radosne słowa w taki sposób. Cieszcie, cieszcie, lud mój, mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu, ogłaszajcie mu, że się dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. To jest zaznaczone tylko proroctwo. Punkt, że tak powiemy, zwrotny. I ten głos radujący serce Jeruzalemu, radujący Żydów, rozlega się już od czasu roku 1878, gdy badacze Pisma Świętego głosili Żydom, żeby oni zwracali swój wzrok do Palestyny i żeby tam się gromadzili, bo przychodzi czas, że Bóg na nich tam właśnie w Palestynie zleje wielkie błogosławieństwo, że wzbudzi im proroków, i bracia zwracali uwagę na proroctwa i oni rzeczywiście słuchali z wielkim przejęciem. Kto chciał, kto miał chęci, jechał, a kto był bardzo mamono związany, korzeniami przyrośnięty, to proszę braterstwa, Bóg dla takich zastosował inne metody i będzie jeszcze stosował. Rzut ogólny na te trzy proroctwa. Jeremiasz przepowiada karanie, Zachariasz mówi początek tych kar, a Izajasz mówi o końcu tych kar. Lecz proszę braterstwa, Kongres Berliński był nie mniejszym dowodem końca dwójnasobu niż wypadki na jego początku, jak Bratusel mówi w tomie, bo mniej rozumiało jego początek niż koniec. Gdy to proroctwo się wypełniło tutaj, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, dużo rozumiało wypadki dziejące się? Nie, te parę osób, co koło niego było. A gdy się ten Kongres Narodów w Berlinie tutaj wypełnił i nagonka na Żydów, żeby oni tam wracali i otworzyły im się wrota, to wielu już rozumiało. Dlatego też nie gardźmy wypełniającymi się proroctwami i nie mówmy, że się nic nie stało. Staje się tylko dla tych, którzy mają oczy i widzą pewne rzeczy. Dlatego też wiemy, że ktoś by powiedział, no tak, skończył się dwójnasób, to powinno już być wszystko załatwione. Minęła pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa. I proszę braterstwa, takie prześladowanie, jak Żydzi mieli przez Hitlera, to nieraz bracia mówią, jakież oni tam karanie mieli, koniec. Koniec karania, a taki Hitlerys, jak ich bardzo karał, to znaczy, że jeszcze jest wielki gniew nad tym narodem. Proszę braterstwa, fakt, że oni przechodzą cięgi, a nawet Hitlerysto zadają im takie cięgi, jakie jeszcze nikt im nie zadał, bo on chciał ich w ogóle popalić i zniszczyć z powierzchni ziemi. Ale to wcale nie znaczy, że łaski oni nie mieli. Proszę braterstwa, bracia, wiecie, że w tym hitleryzmie i w ich prześladowaniu to była łaska wielka dla Żydów? Ktoś powiedział, co ten Tadeusz to nam wypowiada? Takie prześladowanie to łaska? A to ja braciom przeczytam właśnie z książki Żyda. Ja kiedyś braciom wspominałem o tym. A to był Żyd, pewien Sandauer, to jest 2000 lat później. I on był tam w Izraelu i tam w ramach roku mickiewiczowskiego i potem przyjechał, to Żyd. I on tak mówi. Prawda, że gdyby nie owe hasło koncentracji terytorialnej, czyli zjeżdżania się Żydów, nie byłoby w ogóle Izraela, który powstaje przecież w wyniku świadomej działalności politycznej. Czy możemy uznawać jego osiągnięcia, nie uznając ideologii, która do nich doprowadziła? Sęk jednak w tym, że cały ów ruch kolonizacyjny, z którego narodził się Izrael, był skutkiem szalejącego podówczas w Europie antysemityzmu. Skutkiem tak bezpośrednim, że poszczególnym falom imigracyjnym, czyli alijom, nadano tu nazwy od prześladowców, którzy je spowodowali. Oto alija, czyli napływ. Sołipina, idąca z Rosji po pogromach 1906 roku. Oto alija Grabskiego. A Grabski to kto to był? W Polsce, prawda? Antysemityzm. Który śrubą podatkową wygnał dziesiątki tysięcy rodzin żydowskich z Polski. Oto alija Hitlera i tak dalej, i tak dalej. Jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, antysemityzm dostarczał Palestynie swych owych zastrzyków z ludzi i z pieniędzy, bez których nie mogłaby ona istnieć. Zwolennicy koncentracji terytorialnej muszą zatem nań liczyć jako na sprzymierzeńca. Czyli antysemityzm to jest sprzymierzeniec powstającego Izraela. I zamiast ujmować go jako ich historyczne zjawisko, widzieć w nim jakąś niezmienną siłę metafizyczną. Co to znaczy metafizyczną? Ponadziemską. Coś, co powoduje odgórnie ten nacisk, żeby Żydzi napływali do Palestyny. I tu się wypełnia to, co i Jeremiasz powiedział, że Bóg pośle kogo? Rybitwów, to znaczy tych, co zachęcają, dają przynętę, rybak, ale pośle również łowców. Hitlerys to był ten łowca straszny. Na szczęście jednak, czy raczej Na nieszczęście jednak, czy raczej na szczęście, antysemityzm od czasu Hitlera stał się jakiś niemodny. Nawet ci, którzy w skrytości ducha są przekonani, że wszystkiemu winni są Żydzi i cykliści, wstydzą się głośno do tego przyznać, wiedząc, że oficjalnie nikt, nawet redakcja Orła Białego, ich nie poprze. Toteż Alija płynie teraz wyłącznie z krajów arabskich skłóconych, jeśli nie ze względów rasowych, to politycznych, z Żydami. Najcenniejszy jednak element ludzki, środkowo- i wschodnioeuropejski, ten, który zbudował to państwo, teraz dopływać przestał. Aby zrealizować chociaż w 1/4 mit koncentracji terytorialnej, trzeba by, prawdę powiedziawszy, nowego Hitlera. Izrael przecież dziś w Stanach Zjednoczonych, dziś po Stanach Zjednoczonych 500 000, po Związku Radzieckim 250 000, skupisko żydowskie ma zatem w obecnej sytuacji niewiele szans, aby zająć miejsce wyższe. Czyli co? Żyd mówi, że potrzebny jest nowy Hitler. Hitler, który by wygnał ich z Ameryki i jeszcze inny, który by ich wygnał z Rosji. A więc antysemityzm jest rzeczą jakoby dobrą, ale my nie jesteśmy tymi, żebyśmy byli antysemitami. My raczej jesteśmy tymi, którzy powinni głosić, że czas nastał, że Izrael potem powinien się wracać. Otóż możemy zauważyć, że można byłoby na ten temat jeszcze mówić, ale ja już czasu nie mam. Ja tylko, jeżeli bracia będą sobie życzyć, może nie wszyscy dobrze znają, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedno, że żniwo wieku żydowskiego jest podobne do żniwa wieku Ewangelii. Wiemy, że żniwo wieku żydowskiego rozpoczęło się, bo nasz Pan powiedział, patrzcie, już dojrzały niwy, proście Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. I wiek Ewangelii też ma swoje żniwo, rozpoczynające się od wtórej obecności naszego Zbawiciela od roku 1874, względnie 78. I też są plewy, tak jak, czyli dwie klasy, tak jak i wtedy. Wiemy, proszę braterstwa, że tak jak tam było poselstwo, wypełnił się czas za czasów naszego Zbawiciela. Tak i teraz znajomość chronologii pozwala, że bracia głosili, wypełnił się czas, jest wtóra obecność Chrystusa, przychodzi czas Królestwa Bożego. Nasz Pan przedstawił się domowi żydowskiemu w trzech charakterach. Jako oblubieniec, żniwiarz i król. Czy nie tak?
Tak.
Jako oblubieniec, to już Jan powiedział, kto ma oblubieńca, ten jest, kto jest oblubienicą, ten idzie do Jezusa jako do swego oblubieńca, prawda? Przestawił się jako żniwiarz, gdy powiedział, ja was posłał, rządź koło tego, czegoście nie pracowali. Jako król też się przestawił. Gdy wjeżdżał do Jerozolimy, na oślęciu jako król śpiewano mu Hosanna, Hosanna. I gdy nasz Zbawiciel przyszedł wtóry raz, również przestawił się jako oblubieniec, bo jeżeli przychodzi, to po co? Żeby zabrać swoją oblubienicę. Jako żniwiarz tak samo, bo prowadzi żniwo oddzielania. Żniwo to nie jest czasem łączenia, ale oddzielenia fałszywych od prawdziwych. I jako król również, bo rozpoczyna swoją działalność królewską, gdy montuje swoją armię jako potężną pięść przeciwko staremu chrześcijaństwu, tą ateistyczną i tak dalej, z którą ciężko jest chrześcijaństwo, bo cały świat jest podzielony na dwie części, które wzajemnie siebie nienawidzą. A ten ruch właśnie jest właśnie uczyniony pod kierownictwem pańskim, bo ten świat jest przygotowany na dzień Armagedonu, dzień pomsty pańskiej, dzień gniewu ludzkiego, który będzie szalał i zniszczy wszystkie systemy. Dlatego też, proszę braterstwa, można byłoby również i jedną rzecz zauważyć. Tak jak było trzech mędrców, którzy tu ogłaszali przyjście naszego Zbawiciela, tak były trzy kierunki i z trzech ust wypływała nauka o przyjściu, o której obecności. Był to w Ameryce Miller, w Europie profesor Bengel i w Azji profesor Wolf. Nawet tych trzech mędrców jest pokazanych, jak tam trzech głosiło i tu też trzech głosiło o której obecności pańskiej. Można byłoby przytoczyć więcej jeszcze prostych, które sobie odłożymy na dalsze nasze rozważania, ale ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz aktualną w naszych dzisiejszych rozważaniach, co jest rzeczą niezmiernie ważną, jaką powinniśmy mieć dziś na podstawie tej samej równoległości, którą bracia obserwowali, orientację co do czasów końca tego żniwa. Bo jeżeli chodzi, gdyby to miał być końcem, tu punkt ostatni, rok 70, bo 69 to mówi o 29, 40 lat w 69. Natomiast świątynia była zniszczona w roku 70. Czyli to byłoby 41 lat do zniszczenia świątyni. Bracia, obserwując tą rzecz, żyjąc przed 14 rokiem, to i my jakbyśmy wtedy żyli, to byśmy obserwowali, że zniszczenie świątyni to byłoby takim ciosem ostatecznym, a tym bardziej, że w 14 roku miały się kończyć czasy pogan, to byśmy inaczej nie rozumiewali, tak jak bracia, że tu będzie w 14 roku, przed 14 roku zabranie kościoła, prawda? Bo kościół musi być przed tym najgorszym złem zabrany, a tu musi być potem ten ucisk wielki i koniec już. A my żyjemy już dzisiaj w 1973 roku. Jeszcze tego Armagedonu nie ma. Pytamy się, dobre, to wszystko było piękne, ale to wszystko trzeba przekreślić i na nowo poustawiać sobie, żeby tam jakoś dalej wyszło. Proszę braterstwa, nie potrzeba nic przestawiać. Tylko trzeba zobaczyć, co było dalej tam wśród Izraela. Czy rzeczywiście tu skończyło się państwo żydowskie? Czy rzeczywiście oni zostali tu rozpędzeni między wszystkie narody? Czy oni tu umarli jako naród całkowicie, że tu już była pustka? Powiadamy nie. Tu jeszcze cały naród bardzo dobrze prosperował, że mieli świątynię zniszczoną, że mieli Judeję zniszczoną walkami do 73 roku. Ale proszę braterstwa, oni jako państwo jeszcze egzystowali do 135 roku naszej ery. A 135 rok położył dopiero Izraela całkowicie na opadki. Tam się dopiero wypełniły słowa: oto dom wasz pusty zostanie. Nie mam czasu, ale ja bym braciom przeczytał, bo cała masa braci nie zna tej historii, ale dla zaakcentowania tego, że rzeczywiście 135 rok jest punktem bardzo ważnym i my powinniśmy, nie powinniśmy głowy w piasek chować, ale właśnie wywieźć to jako punkt dla, choćby dla potwierdzenia rozumności wywodów tych, które były. Że kwestia równoległości ma swoje ręce i nogi, tylko bracia stanęli w punkcie, przy którym nie należy stanąć. Trzeba jeszcze dalej obserwować. To, że się w 70 roku, proszę braterstwa, świątynia została zniszczona i cios spadł, to my zauważamy, że i na chrześcijaństwo też spadł pewien cios. Czy 14 rok to nie był piękną poza figurą tego momentu? Czy chrześcijaństwo nie przeżyło takiego ciosu strasznego, jak wojna światowa? Proszę braterstwa, ale to nie jest ostatni cios. Ja tylko chciałbym przeczytać, jeżeli by bracia pozwolili, no takie... O, dwie kartki. Z książki Dzieje Izraela, wydawnictwo Paksu, dotyczące powstania Bar Kokhby. W pierwszych 30 latach II wieku po Chrystusie musiały tam zniknąć chyba ślady klęski 70 roku. W warunkach materialnych Jerozolimy nie posiadamy, o warunkach materialnych Jerozolimy nie posiadamy wiadomości. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że również jej ludność rodzima wzrosła znacznie w porównaniu z pierwszymi latami po roku 70. I że niektóre dzielnice zostały częściowo odbudowane dzięki tolerancyjnej obojętności władz rzymskich. Słowem, święte miasto Izraela mogło stać się z powrotem silnym centrum żydowskim istniejącym wśród ruin dotychczas oficjalnie zachowanych. Świątynia pozostawała nadal w gruzach, lecz jak wiemy, pomimo swego zniszczenia, jako miejsce święte była zawsze celem pielgrzymek pobożnych Izraelitów, na przykład słynnego rabbiego Akiby. Po Trajanie, który zmarł 8 sierpnia 117 roku, nastąpił Aelius Hadrian. Nowy cesarz od początku prowadził politykę wewnętrzną, odmienną od polityki Trajana. Jako niezmordowany podróżnik Hadrian zwiedził wszystkie kraje należące do cesarstwa, od Wielkiej Brytanii po Teby w Egipcie, od Mauretanii aż po Dunaj. Na wiosnę 129 roku był w Efezie. Stamtąd poprzez Azję Mniejszą dotarł do Eufratu, a potem przybył do Antiochii. W pierwszych miesiącach 130 roku był w Palmirze, skąd ruszył przez Judeję do Arabii, a stamtąd przeszedł na jesieni tegoż samego roku do Egiptu, dotarszy do Teb, a wracając następnie do Aleksandrii, przybył do Cyrenaiki, by naprawić zniszczenia dokonane przez powstanie żydowskie. W roku 135 był ponownie w Syrii. Wszystkie te jego podróże miały na celu naoczne zbadanie na granicach państwa urządzeń potrzebnych do zabezpieczenia imperium, a wewnątrz urządzeń zapewniających dobrobyt ludności i całkowite odrodzenie państwa rzymskiego. Podróżował on bowiem w otoczeniu szczupłego orszaku niewolników i żołnierzy, lecz za to z dużym oddziałem budowniczych geometrów i projektować konieczne i budowniczych i innych rzeczoznawców, którzy mieli na miejscu zbadać sytuację i projektować konieczne roboty. Gdziekolwiek przeszedł, powstawały bardzo szybko budowle i konstrukcje różnego rodzaju, wodociągi, teatry, ulice i wały. Tytuł restitur to jest odnowiciela bardzo wielu miejscowości, na które sobie zasłużył w całej pełni, został wybity na monetach z jego podobizną. Jego podróż po Palestynie była tylko jednym z punktów jego obszernego programu. Postanowił on być także odnowicielem owych krajów. Istotnie Petra, stolica Arabii Nabatejskiej, przybrała po jego wizycie nazwę Hadriana Petra. Budowle Hadriana spotykamy w Gazie, Cezaryi, Tyberiadzie. W Judei jednak wielką ruiną, którą należało budować, była stolica Jerozolima. Oto dlaczego Hadrian w czasie swego objazdu Judei wydał rozkaz całkowitego jej odbudowania i nazwał ją Colonia Aelia Capitolina. Nowe miasto miało więc posiadać charakter typowo helenistyczny, odpowiadający duchowej kulturze władcy, który z wielkim pietyzmem odnosił się do świętości rzymskich, pogardzał zaś obcymi. Jerozolima musiała posiadać świątynię Jowisza na miejscu świątyni Jahwe. Łatwo można wyobrazić sobie wrażenie, jakie na umysłach Żydów wywarł ten świętokradzki projekt. Dopóki Jerozolima była oficjalnie pomijana przez władze rzymskie, można ją było stopniowo i po cichu odbudowywać. Można było nawet żywić nieokreślone nadzieje, że któregoś dnia przy sprzyjających okolicznościach będzie można uzyskać pozwolenie na odbudowanie świątyni. Wydaje się rzeczą pewną, że ta błoga nadzieja została już wyrażona przez Żydów właśnie wobec Hadriana. Żyd z Aleksandrii, autor przepowiedni Sybilii, uważa Hadriana za nowego Cyrusa, noszącego imię Morza Adriatyckiego, który swej mądrości i potędze odnowi wszystko. Do niego winni zbliżyć się kapłani Jahwe, aby uzyskać możność odbudowy świątyni jerozolimskiej. Widocznie nadzieje sybilijskiego poety opierały się na tej sławie odnowiciela, jaką Hadrian wokoło siebie szerzył. Czyżby ten nowy pan, który był tak pojednawczym i tak troszczył się o dobrobyt swoich poddanych i który odbudował tyle budynków publicznych, miał zostawić w ruinie największy skarb Izraela, jego świątynię? Na pewno nie. Odbudowa świątyni na pewno nastąpi i rzeczywiście przepowiednie miały się spełnić. Sybilia miała jednak słuszność tylko co do faktu odbudowy, lecz popełniła okropną pomyłkę co do sposobu, w jaki ten fakt się dokonał. Niestety Hadrian, zamiast być nowym Cyrusem, stał się bezwiednie nowym Antiochem Epifanesem. Dekret stanowiący o odbudowie Aelia Capitolina z odpowiadającą to tej nazwie świątynią Jowisza był zbezczeszczeniem świątyni, a nie spodziewanym ponownym jej poświęceniem. A ten ciężki cios nie był jednym. W tym samym akcie, w tym samym mniej więcej czasie, nie posiadamy dokładnej daty, Hadrian wydał dekret zabraniający obrzezania. Powody, jakie skłoniły prawników rzymskich do przedłożenia Hadrianowi do podpisu tego dekretu, a Hadriana do zatwierdzenia go, były tylko konsekwencją i dalszym stosowaniem zasad ustalenia w prawie rzymskim. Już dawniej Domicjan zakazał kastracji. Hadrian potem wzmocnił ten zakaz, kwalifikując ten czyn jako przestępstwo zasługujące na karę śmierci. Niewątpliwie zakaz ten zmierzał zarówno do zapobieżenia okaleczeniom makorybantów, tak często w kultach orientalnych, jak i do zabezpieczenia moralności obyczajów przed innymi rozpowszechnionymi praktykami. Potem nadszedł nowy dekret Hadriana, w którym obrzezanie zostało zrównane z kastracją, a zatem podlegało tej samej karze, śmierci. Nie należy jednak sądzić, że dekret ten był skierowany specjalnie przeciwko Żydom. Ani Hadrianowi nie zależało szczególnie na tym, by znieść odwieczny zwyczaj żydowski, ani też politycznie nie był on tak nieroztropny, by umyślnie wywołać ich oburzenie, a wreszcie Żydzi nie byli jedynymi poddanymi cesarstwa praktykującymi obrzezanie. Hadrian postanowił znieść w całym cesarstwie zwyczaj, który przy jego subtelnej kulturze hellenistycznej wydawał się barbarzyński i nieludzki. Oczywiście Żydzi poczuli się dotknięci intencją tego dekretu. Obydwa te zarządzenia Hadriana, co do Aelia Capitolina i co do obrzezania, są przytaczane oddzielnie jako motywy powstania żydowskiego. Oba zarządzenia cesarskie można połączyć w całości i uznać je za powód powstania. Ale nawet oba zarządzenia razem wzięte nie wyjaśniają dostatecznie rozpaczliwego buntu, jeśli nie weźmie się pod uwagę duchowego stanu powstańców. Żydzi palestyńscy po klęsce 70 roku, a tym bardziej po upadku powstania za czasów Trajana, trwali w stanie prost chorobliwego, gorączkowego podniecenia. Obecnie kielich gniewu Jahwe wylał się już aż do dna i nie można było już dłużej czekać. Teraz, po opróżnieniu tego kielicha, musiało nadejść pocieszenie. Upokorzenie zadane przez Rzym narodowi Jahwe było bardzo ciężkie, ale było to już niewątpliwie ostatnie. Obecnie Mesjasz stał we drzwiach. Najoczywistszym dowodem tego była ta postać. Była to powód nieszczęść, jaka od wieków szalała coraz silniej nad narodem. Żydzi więc żyli tylko w oczekiwaniu ostatecznego triumfu. Przeciągającym się z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, trzymano w ręku zawsze płonące pochodnie, biodra były zawsze przepasane, śledzono najmniejsze znaki mające zapowiadać wielkie przyjście, a umysły wyczerpywały się w paroksystycznym napięciu. Znaki wreszcie się pojawiły. Były nimi dekret zbudowania pogańskiej Aelia Capitolina i zakaz świętego obrzezania. Wówczas zapłonął ogólny pożar. Wybuch bunt zrozpaczony. Proszę baterstwa, to pokazuje, że ten naród jeszcze po 70 roku, patrzmy, jak on pragnął, on jeszcze był w całości. A teraz przeczytam o Barkowie. Dopóki Hadrian bawił w Syrii po swej wizycie w Egipcie, w Palestynie panował pokój. Kiedy jednak wjechał do Grecji w roku 132, rozpoczął się bunt. Rozgoryczenie Żydów palestyńskich, napływ Żydów z diaspory, doświadczenie uprzednich powstań, których pamięć jeszcze była żywa, sprawiły, że ta ostatnia walka judaizmu przeciwko Rzymowi była długa i krwawa, podobnie jak w 70 roku, a może w większym jeszcze stopniu. Niestety wówczas, gdy w roku 70 posiadamy szczegółowe opowiadanie naocznego świadka Józefa Flawiusza, o tym ostatnim powstaniu mamy tylko wiadomości sporadyczne i bardzo ogólnikowe. Sama postać wodza żydowskiego przedstawia się tajemniczo. Nie jest nawet ustalone jego imię. Wodzem tym był Szymon, którego monety noszą napis Szymon, książę Izraela. Ma on jednak w pismach rabinów przydomek odmienny niż w źródłach chrześcijańskich. Pierwsze nazywają go stale Ben lub Bar Kozewa, drugie natomiast Bar Kochba. Ten drugi przydomek, mianowicie Syn Gwiazdy, ma na pewno znaczenie mesjańskie, stosowane do tekstu z Księgi 4 Mojżeszowej 24:17, wznijdzie gwiazda z Jakuba i tak dalej, na którym oparł się rabbi Akiba. Być może, iż był to zwykły semicki przydomek patronimiczny, Syn Kozeby, a wówczas Kozeba byłoby imieniem ojca Szymona. Mógł to jednak być również przydomek oznaczający miejsce pochodzenia Syn, czyli pochodzący z Kozeby. Mianowicie z owej miejscowości Kozeba, położonej na terytorium szczepu Judy, która jest wymieniona w pierwszej Kronice 4:22, to wyjaśnienie ostatnie wydaje się bardzo prawdopodobne. Na niezbyt mocnych podstawach opiera się natomiast inne wyjaśnienie, według którego Wyraz kozepa miałby pochodzić od kozeb, kłamać. Oznaczałby kłamcę. Według tego wyjaśnienia rabini późniejszy z powodu upadku powstania kierowanego przez Szymona mieliby wprowadzić małą, lecz znamienną zmianę przekształcającą jego pompastyczne imię Bar Kochba, syn gwiazdy, na imię Bar Kozeba, syn kłamcy, czyli kłamca wyrafinowany. Rzeczywiście pisarze chrześcijańscy znają tylko jako syna gwiazdy, chociaż na pewno nie uznali go jako Mesjasza. Bar Kochba musiał zdobyć sobie autorytet od samego początku poprzez tą działalność, zachęcając do powstania i kierując nim. Wojowniczy i zwycięski król Mesjasz, oczekiwany z tak rozpaczliwym upragnieniem przez masy, wreszcie się pojawił. Nie można też było mieć wątpliwości, że jest nim właśnie Szymon od chwili, gdy zawyrokował o tym uczony tej miary, co Akiba. Tradycja rabinistyczna nie wspomina o cudach, jakich Bar Kochba miał dokonać na potwierdzenie swej misji. Wspomina o nich natomiast tradycja chrześcijaństwa, według której wódz powstania, pragnąc się okazać cudotwórcom, brał do ust rozpalone pakuły, a potem zionął płomieniami. Podobnie również tylko ze strony chrześcijańskiej zostało nam przekazane, że prześladował on i zabijał chrześcijan palestyńskich, ponieważ nie walczyli razem z nim przeciwko Rzymianom i nie wyparli się wiary w mesjańskie posłannictwo Jezusa Chrystusa, by uznać posłannictwo Szymona. Rozpocząwszy działania, powstańcy obrali jako punkt oparcia przede wszystkim pustynię, według dawnej taktyki Machabeuszów. Tam się najpierw usadowili, a następnie starannie ufortyfikowali skały, rozpadliny, a zwłaszcza jaskinie, przeprowadzając tunele podziemne, łączące zarówno jaskinie między sobą, jak i punkty obrony. Słowem, była to prawdziwa pozycyjna wojna podjazdowa. Wobec niej regularne działania wojenne Rzymian były o wiele mniej skuteczne niż w otwartym polu. Wojna podjazdowa rozgorzała w całym kraju. Przyjęta natychmiast z entuzjazmem przez miejscową ludność, a Judeja stała się zrytym okopami polem bitwy. Międzynarodowa diaspora żydowska, która zawsze miała oczy zwrócone na Palestynę, powzięła w związku z tym potężnym powstaniem jak największe nadzieje i wysłała niewątpliwie słowa zachęty i posiłki, gdyż zdarzenie to, można powiedzieć, poruszyło cały świat. Legat Palestyny Kinelius Tyrannus Rufus bronił się z wojskami stojącymi do jego dyspozycji i innymi przybyłymi z pomocą i urządzał wielkie rzezie wśród zbrojnych i bezbronnych. Gdy jednak nawałnica powstania przybierała wciąż na sile, legat, nie stoczywszy ani jednej bitwy w polu, musiał wycofać się stopniowo z całego powstaniem objętego kraju, doznając ciężkich strat przy przejściu przez umocnione pozycje na pustkowiach. Jerozolima dostała się w ręce powstańców. Prawdopodobnie wkrótce rozpoczęto działania wojenne. Przy tej sposobności Bar Kochba kazał wybić monetę upamiętniającą rozpoczęcie nowej ery od roku odzyskania świętego miasta. Nowe monety, prawie zawsze monety rzymskie, przetopione i opatrzone godłem powstańców, mają po większej części zaznaczony rok, pierwszy lub drugi, a potem napis odkupienie Izraela, wyzwolenie Jerozolimy lub Izraela. Spotykamy również monety z tej epoki z napisem Eliezer Kapłan, co pozwala wnosić, że Bar Kochba dał najwyższemu kapłanowi z tego okresu prawo bicia monety, przyznając mu tę władzę, która zawsze była złączona z jego urzędem do czasu podboju rzymskiego. Oczywiście teraz, gdy nadeszła pełnia czasu, zwykła władza najwyższego kapłana była podporządkowana nadzwyczajnej władzy Mesjasza Szymona Bar Kochby. Prawdopodobnie w czasie swego krótkiego panowania Bar Kochba rozpoczął tymczasową odbudowę świątyni, a może także przywrócił częściowo służbę liturgiczną. Brak jednak co do tego pewnych wyraźnych świadectw. Powodzenie Bar Kochby można przyrównać do wezbranego potoku górskiego o gwałtownej, lecz przejściowej sile prądu. Kiedy minęła pierwsza chwila uniesienia, prący naprzód entuzjazm mas musiał przygasnąć wobec żelaznej organizacji Rzymu. Legat Syrii Publiusz Marcellus przybył z pomocą swemu koledze z Judei, ale jak się zdaje, bez większego sukcesu. Zebrano wówczas wojska z różnych stron, prawdopodobnie 4 legiony, wzmocnione wojskami posiłkowymi, posłane na i przesłaniane na morzu flotą syryjską. Dla przeprowadzenia nowych operacji wojennych Hadrian wezwał z Brytanii najlepszego wodza, jakiego miało cesarstwo, mianowicie Juliusza Severa. Sam cesarz przybył, co zdaje się nie ulegać wątpliwości, by oglądać to wojenne widowisko i zapewnił sobie u architekta Apolodora plany ataków celem zdobycia jaskiń i innych punktów ufortyfikowanych przez powstańców na terenach niezamieszkałych. W każdym razie 5 maja 135 roku Hadrian był na pewno w Rzymie, co każe przypuszczać, że opuścił Judeję, gdy widział, że sprawy wyszły na dobrą drogę pod wodzą Juliusza Severa. Represje były jednak trudne do przeprowadzenia, a obrona nader uporczywa. Nie było wielkich bitew, lecz szereg starć, oblężeń, zdobywań, które zniszczyły zwolna potęgę Barkochby. Juliusz Sewer opanował przede wszystkim główne szlaki, by oddzielić od siebie różne skupienia powstańców i wkrótce Barkochba znalazł się wobec trudności aprowizacyjnych. Spośród obrońców ufortyfikowanych jaskiń wielu, zdaje się, zginęło od ukąszeń jadowitych wężów. Pisma rabinów wyliczają 52 lub 54 walki, jakie odbyły się w czasie całej kampanii. Jerozolima, już dawniej zburzona, nie mogła stawić atakowi rzymskiemu takiemu oporu jak w czasach Tytusa. Nawet gdybyśmy chcieli odnieść do okresu Barkochby wzniesienie muru IV, ta pośpieszna budowla nie mogła ostać się długo wobec rzymskich machin oblężniczych. Stolica padła niejako automatycznie, gdy Rzymianie zdobyli okoliczne tereny. W końcu Barkochba zamknął się w ostatniej twierdzy, jaka pozostała w jego ręku, mianowicie w twierdzy Betar, dzisiejszym Bikir, położonej 12 km na południowy zachód od Jerozolimy. Został tam oblężony, a po pewnym oporze pokonany i zabity. Prawdopodobnie stało się to w pierwszej połowie 135 roku. Powstanie trwało niewiele ponad 3 lata. Z ogólnikowej relacji Diona Cassiusza i z innych wzmianek wynika, że przeprowadzone represje przyniosły Rzymianom wielkie straty, ale dla Żydów stanowiły one po prostu zagładę bez porównania większą niż za czasów Tytusa. To musimy zaznaczać. O stratach Rzymian można wnosić choćby z faktu, że Hadrian, posyłając do Senatu pisemne sprawozdanie z wyprawy, opuścił w nim zwykłą formułę wstępną mówiącą, że cesarz i wojska mają się dobrze. Nie mógł powiedzieć tego. Miał się dobrze niewątpliwie sam cesarz, ale nie wojsko, które przeżywało tak ciężką kampanię. Temu zwycięstwu przypisywano w Rzymie taką doniosłość, że w drugiej połowie 135 roku Hadrian przybrał ponownie tytuł imperatora. Co dotyczy Żydów i Judei, zdobyto i zburzono 50 twierdz, 985 zamieszkałych ośrodków. W walce miało polec 580 tysięcy ludzi, a jeszcze więcej pomarło wskutek trudów wojennych. Niewolników żydowskich sprzedawano na targach w Hebronie, Gazie i Egipcie, w ogóle nie obliczano. Obfitość tego towaru obniżyła ceny do tego stopnia, że koni i niewolni kosztowały prawie to tak samo. Najwybitniejsi spośród stronników Barkochby zostali oczywiście straceni, a między nimi rabi Akiba. Gdy się to wszystko zważy, można zrozumieć dosłownie twierdzenie Diona Cassiusza, że cała Judea stała się prawie pustynią. Zamieniwszy kraj w pustynię, Hadrian podjął znów swój poprzedni projekt, by tym razem zostać odnowicielem i przystąpił bez żadnych już przeszkód do odbudowy Alia Kapitolina. Założenia urbanistyczne odbudowy stanowiły pod każdym względem zaprzeczenie dawnej Jerozolimy, świętego miasta Jahwe. Było to teraz miasto helenistyczne, zbudowane według planów zupełnie odmiennego niż pierwotnie, z łaźniami, teatrem i zwykłymi rzymskimi budowlami publicznymi. Na południowej bramie miasta wychodzącej ku Betlejem wzniesiono jako trofeum rzeźbę przedstawiającą wieprza. Dzik był istotnie godłem 10. legionu, zwanego w Prenensis, który stacjonował w Jerozolimie po katastrofie 70. roku. A zatem wizerunek przypominał panowanie potęgi rzymskiej nad Jerozolimą. Jednak jakiż to straszliwy sarkazm, ów emblemat nad tym miastem. A Elia Kapitolina pod względem religijnym była już w samym założeniu miastem pogańskim, a nie żydowskim. Na miejscu świątyni Jahwe stanęła świątynia Jowisza Kapitolińskiego, a w niej posąg Jowisza, a ponadto konny posąg Hadriana. Po przeciwnej zachodniej stronie miasta, na miejscu, gdzie przed wiekiem został ukrzyżowany i pogrzebany Jezus Chrystus, zbudowano świątynię Afrodyty. Wszyscy mieszkańcy Nowego Miasta byli pochodzenia nieżydowskiego. Pozostałym przy życiu Żydom zakazano pod karą śmierci wchodzić na teren dawnej Jerozolimy. Wolno im było tylko patrzeć na nią z daleka. Tak więc sytuacja się odwróciła. Poganinowi, który przed 70 rokiem przychodził do Jerozolimy, było zabronione pod karą śmierci wejść do świątyni, a wolno mu było tylko z daleka spoglądać na ten najświętszy przybytek, w którym przebywał stale Jahwe, Pan Żydów. Teraz Żydom zakazano pod karą śmierci wchodzić do ich świętego miasta, a nawet oglądać tego wyciosanego z kamienia bożka Jowisza, który zajął miejsce niewidzialnego i nieuczynionego ręką ludzką Boga Jahwe. Ostatnie słowa zakończające książkę całą Dzieje Izraela. Od owego dnia stolicą stał się dla Żydów świat cały, a świątynią własne ich serca. Tak się kończy historia człowieka, który nie mówi o tych równoległościach. Nie miał pojęcia. A my, proszę braterstwa, widzimy, że od tej pory oni zostali rozgromieni między wszystkie narody i spełniły się słowa naszego Pana. Oto dom wasz pusty zostanie. Jak zostanie pusty, to znaczy, że oni pójdą gdzie indziej. Tu się kończy równoległość żniw, a nie w 70 roku, jak bracia rozumieli. Dlaczego Bóg tym braciom zakrył to? Bo gdyby wiedzieli, że jeszcze tyle lat, to nigdy by takiej ekspansji przed 14 rokiem nie wykazali. Bóg dał im tylko prawdę do 70 roku, prawdę do 14 roku, ale my, którzy żyjemy dalej, to my teraz musimy zwrócić na to uwagę. Pytamy się, jaki to rok typuje przed nami? Jeżeli brat Russell 40 lat mówił naprzód o 14 roku, to czy nam nie wolno mówić na tej samej zasadzie, jaki rok typuje nam 135 rok Bar Kokhby? A będzie to rok 1980. Tak. Bo tu powinien być właśnie koniec żniwa, 135 rok. To jest równoległość ostatnia. Od 29 roku, od poświęcenia się naszego Pana do 135, jest 106 lat. I tu od 1874 106 lat to jest 1980. Wiemy, że to jest czas połączenia się Izaaka z Rebeką i tą datę bracia już znają. To by pokazywało, że tam, gdy będzie Kościół zabrany, to nastanie koniec. Tu nastał koniec, ale kogo? Domu żydowskiego, a tu nastanie koniec tego właśnie chrześcijańskiego. A co jest końcem? Armagedon, śmierć. Jak Noe wszedł do korabia, spadł potop. Jak Kościół wejdzie poza wtórną zasłonę, spadnie wielki ucisk. To jest śmierć. Dlatego też miejmy zwrócone nasze oczy na te równoległości, które jednakowoż mają swoją silną wymowę. Fakt, że my poświęciliśmy się do śmierci, bądź wierny nas do śmierci, ja dam ci koronę żywota. Ale my wiemy, że my jako badacze Pisma Świętego musimy mieć orientację również czasową też. Bądź wierny aż do śmierci może się odnosić indywidualnie do każdej jednostki, a może się odnosić do całego zespołu Kościoła Chrystusowego, tak? Kościół ma być wierny aż do końca swojej śmierci ostatnich członków Kościoła, a tu pisze, wiek Ewangelii od chrztu Jezusa aż do uzupełnienia ciała Chrystusowego, który jest Kościół. A to będzie właśnie ten czas. Dlatego też, dopóki jeszcze rząd Izraela egzystował, jeszcze w tym rządzie Bar Kokhby, dopóki on się bronił, to jeszcze było państwo, tak? Jak on upadł, państwa nie było. Tak samo, dopóki ten chrześcijaństwo będzie egzystować, dopóki jeszcze będzie jako takie. Przyjdzie czas wielkiego ucisku, to już się będzie liczyć jako śmierć. Ale z drugiej strony, jeżeli za naszych czasów powstało państwo Izrael i ono jest zgromadzone i coraz bardziej się tam rozpiera i łokcie i tak dalej na wszystkie strony i widzimy, że każdy zamach to się kończy raczej sukcesem Izraela, to nam pokazuje, że Bóg swoje plany realizuje. I przyjdzie czas, że gdy Kościół będzie zabrany, to Izrael też przejrzy. Będzie jeszcze wielki ucisk, a po wielkim ucisku będzie czas naprawienia wszystkich rzeczy. Rozpocznie się budowla tej właśnie piramidy restytucji. Tak. Do Izraela, a nie gdzie indziej zbiegną się narody. I będą mówić, pójdźmy, wstąpmy na górę Boga Jakubowego, będzie nas nauczał dróg swoich. Bo z Syjonu wyjdzie zakon, z tego uwielbionego kościoła, a słowo pańskie z Jeruzalem. Jeruzalem będzie stolicą świata. To jest perspektywa tych równoległości. Jeżeli Pan pozwoli, aby ci ciekawi plan boski, to jeszcze inne rysunki są, z których będę mógł braciom w dalszym ciągu prowadzić rzecz, a na razie możemy być Bogu wdzięczni, że zezwala nam rozważać nad tymi sprawami i przygotowuje nas na czasy przyszłe. Dlatego też światło im dalej tym jaśnie świeci aż do dnia doskonałego, a tym, który powinien mieć oddaną wdzięczność za to światło, to jest nasz Bóg i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, przez którego On to wszystko czyni. Amen.
Chciał brat mówić o pogrzebie. Proszę bardzo.
Siostra księdzka Henena zakończyła życie 15 bieżącego miesiąca. I pogrzeb się jej odbędzie jutro, w poniedziałek, o godzinie 14:30 na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ulicy Żytniej. Oprócz tego siostra Sław z nami. Jeszcze jak badacze Pisma Świętego znajdowali się w towarzystwie. A więc myśli odeszli, ta siostra pozostała. I ta siostra umarła 12 i miał być pogrzeb 5. Ja nie mogłem się spotkać ani z siostrą Sławską, ani z tą panią, która jest rzecznikiem, więc sam odwołałem ten pogrzeb piątkowy, ażeby te dwie siostry rodzone i nasze siostry razem pochować w poniedziałek.
I tak... Myśl numer 238.
Thank you.
modlitwą zakończymy nasze.